Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich Was po raz kolejny w drugim naszym Dniu Wspólnej Społeczności. Wczoraj mieliśmy wykłady obydwa całkowicie oparte na Starym Testamencie, związane z różnymi typicznymi rzeczami. W tym tamtym przypadku były to ofiary. Dzisiaj w pierwszej części chciałbym, żebyśmy nadal pozostali przy Starym Testamencie, a w drugiej przejdziemy do Nowego Testamentu. Pierwszy będzie wykład może nieco trudniejszy, mniej więcej w stylu tego wczorajszego, a drugi już dla odprężenia łatwiejszy. Jedna z wypowiedzi naszego Pana nas zainteresuje i będziemy chcieli zrozumieć, o co też naszemu Panu chodziło w jednej z ciekawych jego przypowieści. A dzisiaj coś o Nowym Przymierzu, widziane z perspektywy Starego Testamentu, czyli zawarcie Nowego Przymierza, albo inaczej Izrael przy Synaju, bo Izrael przy Synaju to nic innego jak zawarcie Nowego Przymierza, gdyż jest to właśnie obraz na to, do czego się powoli cały świat ludzkości zbliża. Także jest to historia, mówili o historii przyszłej, która jest jeszcze przed nami, widzianej z perspektywy Starego Testamentu i tego, co w obrazach Bóg nam zawarł i pokazał. Jest to jednocześnie reklama 11 tomu epifanicznego, który się powinien okazać w tym roku, najpóźniej na letnie konwencje, jeśli nie na majową się nie zdążymy. I jeden z rozdziałów tegoż właśnie tomu, właściwie nawet nie cały rozdział, fragment tego rozdziału jest poświęcony temu tematowi. Także tym tematem myślę zachęcę wszystkich na oczekiwanie na całość w 11 tomie epifanicznym, którego części były tłumaczone kiedyś, ale rozdziały końcowe, o ile pamiętam, nie były tłumaczone. To, co będę dzisiaj mówił, chyba nie było tłumaczone z tego, co ja wiem. To akurat jest 3 ostatnie rozdziały, a mieliśmy chyba 5 tylko pierwszych. Starniejszy prawda z dawnych lat. Czyli Nowe Przymierze albo Izrael przy Synaju. Druga Mojżeszowa nas będzie prowadziła, 24 rozdział. Wystarczą nam tylko pierwszych 8 wersetów, bo w tym wszystkim zawarte jest to, co nas będzie interesowało. Wiemy, że gdy Adam był stworzony, to pozostawał w relacji przymierza z Bogiem, cieszył się harmonią z Bogiem, bo był doskonały i miał prawo do takiego przymierza, do takiej harmonii. Ale to się skończyło wraz z jego upadkiem. Przymierze zakonu, które Bóg zawarł przy Synaju, typicznie odnawiało tę relację między Bogiem a człowiekiem, no akurat nie wszystkimi ludźmi, ale tylko między jednym narodem, prawda, izraelskim. Niemniej jednak Bóg z człowiekiem, pokazano tutaj w narodzie izraelskim, przez taką odnowioną relację przymierza, którą zerwał Adam przez swój grzech, ale była ona taka niedoskonała, z tego powodu, że musiała być krwią cielców i kozłów gwarantowana, a one tak naprawdę nie mogły tego przymierza między Bogiem a Izraelem zawrzeć na stałe. Dlatego co roku trzeba było to powtarzać. Bo gdyby to była skuteczna relacja przymierza, to raz zawarta, nie potrzeba byłoby, aby była odnawiana. To się stało mniej więcej jakieś 6 miesięcy, czyli pół roku po opuszczeniu Egiptu. Tyle mniej więcej czasu im zajęło dotarcie do Synaju. No i dokonało się, jak wiemy, przez te ofiary cielców i kozłów. Nowe przymierze, o którym będziemy dzisiaj mówili, było typem, obrazem. Jest to układ między Bogiem a człowiekiem, który będzie zawarty na początku wieku tysiąclecia, a właśnie może powinien powiedzieć, zacznie być zawierany na początku wieku tysiąclecia. Będzie miał na celu doprowadzenie człowieka do doskonałości i harmonii z Bogiem. Ponownej doskonałości i ponownej harmonii z Bogiem. I druga Mojżeszowa w tych rozdziale 24 opisuje zawarcie przymierza mojżeszowego, przymierza zakonu inaczej zwanego, i to jest właśnie obraz na zawarcie nowego przymierza w niedalekiej przyszłości, do której się zbliżamy szybkimi krokami. Mojżesz, to każdy wie, bez specjalnych przekonań, że jest typem na naszego Pana, czyli w tymże obrazie Mojżesz to nasz Pan. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, gdyby ktoś chciał, możemy zerknąć, wersety 22 i 23. Jednak jak jest na ścianie, to szybciej wiem, mi szuka. Dzieje apostolskie 3, 22 i 23. Albowiem Mojżesz do ojców rzekł, proroka wam zbudzi Pan Bóg z braci waszych, ja tak jak i mnie, albo podobnego do mnie. Onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie i stanie się, że każda dusza, która by tego proroka nie słuchała, będzie wygładzona z ludu. To oczywiście dotyczy wieku tysiąclecia. Mojżesz tutaj zapowiadał powstanie kogoś w przyszłości podobnego do niego, takiego, kto będzie wprowadzał pewne zasady wśród ludzi, a każdy, kto by tych zasad nie chciał słuchać, nie chciał ich czynić, będzie musiał być usunięty. Mojżesz wybiegał tutaj daleko w przyszłość tymże stwierdzeniem. I tak jak Mojżesz pośredniczył między Bogiem a Izraelem w zawarciu przymierza zakonu, tak Chrystus, tym można powiedzieć klasa Chrystusa, będzie pośredniczyła między Bogiem a światem ludzkości w zawieraniu nowego przymierza. Wszędzie, gdzie będziemy mówili o naszym Panu, gdzie mówimy o naszym Panu po pierwszym zmartwychwstaniu, trzeba rozumieć, że chodzi o naszego Pana razem z Kościołem. Bo małżonka zawsze towarzyszy swojemu mężowi. Dopóki był nasz Pan sam oddzielnie, no to był on jeden, prawda, i wykonywał coś w swoim imieniu. Natomiast już kiedy nastąpiło pierwsze zmartwychwstanie i połączył się nasz Pan ze swoją oblubienicą, stali się jednym organizmem, on jest głową tego organizmu, a oni są resztą jego ciała. Głowa sama nie może się oderwać i pójść, chociaż jest najważniejszym elementem, ona planuje, myśli, kieruje całym organizmem, niemniej jednak organizm zawsze jest przy głowie, więc gdy mówimy o naszym Panu w okresie czasu po pierwszym zmartwychwstaniu, pamiętajmy zawsze, że jest to już klasa Chrystusa, Chrystus głowa i ciało tak zwane. Weźmy zatem pod uwagę pierwszy werset tego 24 rozdziału drugiej Mojżeszowej. I rzekł do Mojżesza: wstąp do Pana ty, Aaron, Nadab i Abiu, albo Abichu w nowym przekładzie, i 70 starszych izraelskich i pokłońcie się z daleka. To jest wezwanie do siebie kilku osób przez Boga. Ty, czyli Mojżesz, Aaron, Nadab, Abichu plus 70 starszych izraelskich. Ci wszyscy, kogo przecież się reprezentują, o Mojżesz to już jest nam znany, prawda? Jest to nasz Pan, razem ze swoim kościołem, miał się stawić Aaron także, czyli klasa starożytnych godnych, miał się stawić Nadab, czyli klasa wielkiej kompanii, miał się stawić Abiu albo Abichu, czyli młodociani godni, no i jeszcze 70 starszych izraelskich, oni reprezentują 70 najwybitniejszych z klasy starożytnych i młodocianych godnych, oddzielnie pokazanych, bo prawdopodobnie oni otrzymają jakieś wyższe stanowiska w boskim królestwie, nawet wyższe od tej, którą będzie pełniła ta reszta członków tejże klasy. Do czego on tutaj ich wzywa? Wstąp do Pana, ty i ci następni. Wzywa ich do zajęcia stanowisk wieku tysiąclecia. Do zajęcia stanowisk, które dzięki którym będą mogli sprawować władzę wieku tysiąclecia, a ta władza polega na władzy pośrednika. Oczywiście nasz Pan będzie tymże pośrednikiem, a ci inni tutaj wezwani do tych stanowisk będą pomocnikami tejże klasy pośrednika, żeby urząd pośrednika mógł być wykonywany w sposób właściwy. Nie wiemy, czy tych 70 starszych to będzie po połowie, prawda, 35 z jednej klasy, 35 z drugiej klasy, ale będą oni szczególnymi asystentami, pomocnikami Boga, które na fazie ziemskiej, dlatego są wydzieleni i pokazani w odrębnym obrazie. W ogóle o klasie godnych należy powiedzieć, że oni będą bardziej stacjonarnymi przedstawicielami Królestwa Bożego na ziemi, tak jak w tej chwili mamy różnych wojewodów, prawda, którzy gdzieś tam są porozmieszczani w naszym kraju, oni reprezentują rząd, no ale znowu stacjonarny nie wszędzie dotrze i nie wszędzie będzie, więc klasa obozu Epifanii będzie takim bardziej ruchomym przedstawicielem tychże klas godnych, a ci będą stacjonarnymi przedstawicielami, mając do pomocy klasę obozu Epifanii, która w jakiś sposób będzie bardziej pracowała w terenie na ich zlecenie. I ci wszyscy wezwani mieli się pokłonić z daleka. Sam ukłon coś pokazuje i jeszcze to, że miało być to z daleka, też coś pokazuje. To oznacza, że oni z daleka pewien dystans, no i uznanie dla Boga, czyli ukłon oznacza pewne uznanie dla Boga od tychże klas, a że z daleka ten ukłon miał być złożony, dystans w służbie na rzecz Boga jest tutaj również pokazany. Chociaż werset drugi zaraz nam powie, że z tego grona, którzy mieli się wszyscy pokłonić z daleka, jeden jest zaproszony bliżej. Czyli wezwał wszystkich do zajęcia, Bóg wzywa wszystkie klasy łącznie z godnymi do zajęcia stanowisk w królestwie. Wszystkim każe się pokłonić z daleka, czyli pokazuje na ich dystans wobec niego, no i uznanie, jakie powinni mieć dla niego jako najwyższego. Natomiast potem dalej werset drugi mówi, a sam tylko Mojżesz wstąpi do Pana. Ale oni się nie przybliżą, ani lud nie wstąpi. Czyli sam tylko Mojżesz, czyli klasa Chrystusa jest dopuszczona bliżej do społeczności z Bogiem. Dlaczego? No bo tylko oni będą pośrednikiem. To jest specjalnie wyróżnione, że wszystkie te klasy zajmą stanowisko w królestwie, będą coś czynić, ale do urzędu pośrednika, tego najbliższego, jest dopuszczona jedna z nich, dlatego reszta miała się zatrzymać z daleka i pokłonić się z daleka, ale Mojżesz miał wstąpić wyżej. Pozostali nie będą bezpośrednio służyli Bogu. Tylko Mojżesz będzie miał, czyli klasa Chrystusa będzie miała bezpośredni kontakt z Bogiem, będzie służyła bezpośrednio Bogu w interesie ludzi albo na rzecz ludzi. Tamci są w pewnym oddaleniu pozostawieni, ponieważ ich urząd, jaki będą pełnić, nie będzie polegał na bezpośrednim kontakcie z Bogiem. Natomiast klasa Chrystusa będzie miała, służyła Bogu i ludziom i na rzecz Boga, na rzecz ludzi. Nie wiem, czy Państwo też macie takie wątpliwości, jak niektórzy mają, że Dawson, kiedy wyjaśnia postępujący obraz przybytku, to mówi, że na wiek tysiąclecia w świątnicy i świątyczne święcie pokazane są obydwie te klasy, w jednym części są one pokazane jako służące Bogu na rzecz ludzi, a w drugim służące ludziom na rzecz Boga. Kiedy mówimy, a co to takie jest, takie chyba naciągane, prawda? Zabrakło panu, Johnsonowi informacji, co to będzie w pierwszym przedziale przybytku, co w drugim, i teraz naciąga, mówi, to jest to samo, tylko w innej relacji służenia. No nie jest to naciągane. Można to udowodnić także urzędami świeckimi. Urząd Wojewody jest rzeczywiście bardzo dobrą ilustracją tego, jak można służyć komuś na rzecz kogoś, w jedną stronę, i odwrotnie. Weźmy to właśnie ten Urząd Wojewody. Urząd Wojewody jest przedstawicielem rządu, prawda, w terenie. I on reprezentuje rząd w interesie ludzi na swoim terenie, w którym oni mieszkają. Tutaj jest katowicki, prawda, chyba, tak? Natomiast w drugą stronę też to działa. Taki wojewoda służy ludziom na rzecz rządu. I teraz tak, jak rząd ma coś do ludzi, informacje, to przez wojewodę przekaże go dalej. Ale jak ludzie mają petycję do rządu, to niekoniecznie jadą do Warszawy, prawda? Nawet to nie jest właściwe, prawda? Jak jadą, to są jakieś tam problemy. Często robią pod urzędem wojewódzkim manifestacje, prawda? Na przykład pielęgniarki albo inne grupy zawodowe. Bo to dla nich jest przedstawiciel rządu. Wtedy oni, ludzie idą do niego i on odbiera od nich te sygnały i przekazuje rządowi, bo on jest ich przedstawicielem. I teraz widzimy, że taki wojewoda jest bardzo dobrą ilustracją tego, jak Chrystus będzie służył w obydwu kierunkach. Będzie służył Bogu, tak jak wojewoda służy wojewoda rządowi w interesie ludzi na swoim terenie, czyli ma bezpośredni kontakt z rządem, od którego jest takim pośrednikiem, elementem kontaktowym między rządem a społecznością na swoim terenie. I odwrotnie. Ma też tak bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy mogą do niego przyjść z petycją, i on tą rzecz, mając bezpośredni kontakt z ludźmi, przedstawi dalej w drugą stronę do rządu. Dlatego też czasach Chrystusa pokazana jest i w Świątnicy Najświętszej w wieku tysiąclecia, ponieważ będzie bezpośrednio służyła Bogu w interesie ludzi, jak również będzie służyła ludziom, bezpośrednio mając z nimi kontakt, w interesie Boga, tak żeby przepływ informacji w obydwą stronę, komunikacja była bez zarzutu. I tu jest pokazane to w tych dwóch częściach i rzeczywiście nie jest to nic próba naciągania, tylko pokazania tej, o jakiej funkcji, jaką będzie ona pełniła w przyszłości. Ale oni, pozostali ci wszyscy, tak, nie przybliżą się, ani lud nie wstąpi z nim. Czyli takiego szczególnego urzędu pośrednika nie będzie miał nikt inny. Oczywiście ani klasa, ani wielka kompania, ani żadna klasa godnych. No i tym bardziej nie będą mieli także recepcjoniści, prawda, tego urzędu, bo oni będą zainteresowani, żeby ten urząd w ich interesie sprawować, więc oni tym bardziej nie mogą wstępować i się przybliżać do Boga. I co ten pośrednik robi? Werset trzeci. Przyszedł wtedy Mojżesz i opowiedział ludowi wszystkie słowa pańskie i wszystkie sądy. I odpowiedział wszystek lud głosem jednym, mówiąc, wszystkie słowa, które rzekł Pan, uczynimy. Mojżesz przychodzi i opowiada ludowi wszystkie słowa pańskie i wszystkie sądy. Czyli wyjaśnia im w wieku tysiąclecia całą prawdę, jaka będzie wtedy na czasie. Wszystkie słowa pańskie. A te sądy to szczególnie prawdy doktrynalne są podkreślone, które będą przedstawione. Czyli będzie opowiadał ludzkości prawdę, którą ta będzie musiała przyjąć i następnie opowiadać innym, następnym składając swoje ofiary śmierne, o których mówiliśmy wczoraj. No ale najpierw muszą się od kogoś tych praw dowiedzieć, prawda? Żeby mogli potem opowiadać innym. I wiem, że Bóg oczekuje, że każdy na miarę swoich możliwości będzie musiał służyć pomocą innemu w opowiadaniu tych różnych rzeczy, które mogą być dla niego korzystne i zbawienne, dając tym samym dowód właściwej postawy serca. Nie będzie można tylko odbierać w królestwie, nie może to być doskonałość taka bierna, tak? Doskonałość kamienia, który leży przy drodze i nikomu krzywdy nie czyni. Ale też nie czyni nikomu niczego dobrego. Taka doskonałość jest pewną, jest to oczywiście pewna zaleta, że ktoś komuś krzywdy nie robi, ale z boskiego punktu widzenia jest to niewystarczająca zaleta, żeby żyć wiecznie. Bóg oczekuje aktywnej doskonałości, czyli aktywnego działania w kierunku dobra, na rzecz dobra, w interesie dobra. Natomiast powstrzymanie się od czynienia zła jest zbyt małą cechą, żeby wystarczała to do życia wiecznego. W dzisiejszym świecie ludzie, szczególnie ci, którzy mają złe usposobienie, prawda, złego ducha, dobrze, gdyby chociaż taką doskonałość mieli, wierną, prawda, wierną doskonałość, znaczy, żeby się wstrzymali chociaż od czynienia zła, które czynią, to by była też pewna zaleta, no ale w Królestwie Bożym będzie to dużo za mało. Wiemy, że klasa kozłów właśnie z tego powodu, że nie była aktywnie doskonała, nie będzie mogła uzyskać życia wiecznego. Prawdy będą tak jasne dla wszystkich, tak logicznie i rozsądnie i ujmująco przedstawione, że tak jak Izraelici zaakceptowali je jednomyślnie, tak cały świat ludzkości zaakceptuje wymagania, które będą w tychże prawdach zawarte i obieca Bogu posłuszeństwo. Wszystkie słowa, które rzekł Pan, uczynimy. Tak zareagowali Izraelici, tak zareaguje również świat ludzkości, kiedy usłyszy o tych rzeczach, no bo jak inaczej zareagować, kiedy jakieś tam prawdy będą podane, oni jeszcze póki co nie będą sobie zdawali ciężaru gatunkowego tych rzeczy, nie będą sobie zdawali, ile trudu będzie ich kosztowało wprowadzenie tego w czyn. Ale perspektywy wspaniałe, bo będzie nagroda życia wiecznego z tym się wiązała. No to wszyscy powiedzą, wszystko uczynimy, tak jak gdybyśmy my, prawda, dzisiaj otrzymali ofertę o jakiejś wspaniałej nagrody, jeśli zrobimy to czy tamto. To człowiek pomija te ewentualne warunki, patrzy na tę nagrodę, zafascynowany wspaniałością, jaka jest oferowana i mówi, tak, tak, to wszystko się zrobi, nie ma problemu, ale później się zaczynają problemy w realizacji, prawda, tak jak Żydzi chętnie orzekli, że będą czynić wszystko, co im Bóg tutaj podaje, ale później wiemy, jakie były problemy. Nie dostrzegli trudności, świat ludzkości będzie miał podobny problem. Werset czwarty. I napisał Mojżesz wszystkie słowa pańskie, a wstawszy rano zbudował ołtarz pod górą i 12 słupów według 12 pokoleń izraelskich. Prawdy wieku tysiąclecia zostaną objawione jako dodatki nowego przymierza do Biblii. Biblia nie traci swojej aktualności, także prawdy epifaniczne też nie stracą swojej aktualności, będą wzbogacone o rzeczy potrzebne na wiek tysiąclecia. Objawienie 20, werset 20. 12, przepraszam, objawienie 20, werset 12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a księgi otworzone są. A i druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota, i sądzeni są umarli według tego, jako napisano w tych księgach, to jest według uczynków ich. Zauważmy, że to jest mowa w sumie o trzech księgach. Najpierw mowa, że jak oni stanęli przed tym tronem, to są księgi otworzone. Te księgi dochodzi o dwie części Biblii, Starego i Nowego Testamentu, to co mamy obecne w tej chwili. A potem jeszcze jest, mówi, druga księga żywota i sądzeni są umarli, tak jak było napisane w onych księgach, to jest według uczynków ich. Czyli mamy w sumie trzy księgi, wciąż powstają stare dwie księgi biblijne, które mamy, one nie przestaną być aktualne, wzbogacone o to, co będzie potrzebne na wiek tysiąclecia. Widzimy, że taki boski sposób postępowania. W wieku żydowskim była tylko jedna księga, Stary Testament dla Żydów i to wystarczyło, żeby oni byli odpowiednio prowadzeni. Potem się z Kościołem Ewangelicznym pojawiła nowa księga, Nowy Testament i to wystarczyło, ale Stary nie stracił aktualności, prawda? Testament wystarczyło, żeby byli prowadzeni. Z wiekiem tysiąclecia pojawia się nowa księga, ale stare dwie, nie poprzednie dwie nie tracą na aktualności. Wiemy, że na przykład w małym okresie prawdy Starego Testamentu będą szczególnie testem, próbą dla świata ludzkości, bo będzie to okres nocy, a w nocy świeci księżyc. Więc po dniu słonecznym tysiąclecia, kiedy będą królować głównie prawdy Nowego Testamentu, okres próby będzie oparty na prawdach Starego Testamentu. I bo znowu wyjdziemy w noc, szczegółów oczywiście nikt nie zna, bo są to rzeczy, które będą przedmiotem próby. Bóg nie podaje nam informacji dokładnych na temat spraw, które są obiektem próby, ale zasady mniej więcej są nam znane i na czym będą one oparte. Także wraz z nowym przymierzem nie przestaną istnieć, ani nie przestaną być aktualne obecne dwie księgi Biblii, którymi dysponujemy, co powinno nas cieszyć, prawda, bo znamy te prawdy i będzie nam łatwiej się w tym wszystkim poruszać. Im więcej poznamy teraz, potem tylko uzupełnimy sobie o ten trzeci dodatek, co będzie na wiek tysiąclecia aktualnie potrzebne, i wszystkie inne rzeczy będą naszym udziałem w łatwy sposób. Braczosą zauważa, że nazwy, jakie Kościół nominalny nadał, Stary Testament, Nowy Testament, nie są najlepsze. Proponowałby, że lepiej, żeby Stary Testament nazwać, tak jak było zresztą u Żydów, Mojżesz, Prorocy i Pisma, bo to oni takie nazwy używali, prawda? A Nowy Testament, żeby się odpowiednio nazywał Chrystus, Apostołowie i Ewangeliści. Już dłuższa byłaby nazwa, bardziej skomplikowana, ale by oddawała sens, prawda? Bo Nowy Testament niepotrzebnie sugeruje coś z Nowym Przymierzem związanego, prawda? Wiemy, że są chrześcijanie, nawet słyszałem o moim pewnym bracie, który cały czas uważa, że Nowe Przymierze już działa. Bo Nowy Testament od Chrystusa działa Nowe Przymierze i podobno trudno go przekonać, że tak nie jest. Więc nazwa rzeczywiście może być myląca, Nowy Testament. Zwłaszcza, że Testament to przecież to samo, co Przymierze, więc sugerowałoby prawdę już Nowego Przymierza, a wiemy, że nie są to prawdy Nowego Przymierza, że ono jeszcze wciąż nie działa. No ale nazwa jest nazwą, nie będziemy przecież robili rewolucji dla samego faktu, że to nie jest najlepsza nazwa, używali innej, możemy używać nadal tych samych. A więc wracamy do tego wersetu czwartego, który nam mówi, że tak, spisał wszystkie te słowa, wstawszy rano zbudował ołtarz pod górą i 12 słupów według 12 pokoleń izraelskich. Nasz Pan, znowu Chrystus, głowa i ciało. To, że wstał tutaj rano, wskazuje na to, że już na samym początku tysiąclecia, bo jak coś rano, czyli na początku danego okresu, prawda? Tym dniem jest wiek tysiąclecia, więc rano, na początku wieku tysiąclecia, uczyni siebie ołtarzem, bo pisze, wstawszy rano zbudował ołtarz pod górą. Uczyni siebie ołtarzem. To już brzmi bardzo zagadkowo, jak to nasz Pan może uczynić siebie ołtarzem. On po prostu określi, przedstawi siebie jako tego, poprzez którego można się Bogu poświęcać. To jest rzecz bardzo w sumie ważna i to pokazuje, że do Boga można przejść tylko w jeden ustalony przez Boga sposób. Że jest tylko jeden sposób, którym jest nasz Pan. Że nie ma żadnych innych możliwości, ani przez uczynki, ani przez przynależność do takiej czy innej organizacji, ani przez dokonanie jakiejkolwiek innej rzeczy, ponieważ ołtarzem, bo ołtarz jest miejscem, gdzie się ofiaruje, poświęca. Jeżeli Bóg mówi, że ustanawiam ołtarz taki czy inny, to nic innego jakby nie mówił, oto sposób, jaki chcesz do mnie przyjść. To jest ołtarz, on jest moim ołtarzem albo tamten, czyli jeżeli chcesz przyjść, to musisz na tym ołtarzu, który ja ustanowiłem, się poświęcić. Jeżeli poświęcisz dowolny inny sposób, w dowolnym innym imieniu, prawda, czy jakiś inny sposób, to nie będzie na tym ołtarzu, który ja przewidziałem. Nie dojdziesz tam tym ołtarzem nigdzie, bo ja tego ołtarza nie uznaję. Więc zbudowanie tego uczynienia, to chyba nawet niżej będzie nawet wyraźnie wprost mówił, że on uczynił siebie tym, że ołtarzem do niego dojdziemy, ale już o tym nie zacząłem mówić, to już dokończę. Nasz Pan uczyni siebie tym, że ołtarzem, zbuduje tenże ołtarz, żeby podkreślić wszystkim ludziom w wieku tysiąclecia, że aby do Boga powrócić, należy przyjść przez naszego Pana, a nie w żaden inny możliwy sposób. Tak jak Biblia mówi, że nie ma innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. I to jest nic innego, jak w typie pokazanie przez zbudowanie takiego właśnie ołtarza. Uczyni siebie tym ołtarzem na potrzeby wieku tysiąclecia i nowego przymierza. Potem ustanowi 12 doktrynnych i etycznych nauk. To jest tych 12 słupów, które tutaj mają was zbudować. Czyli przedstawi 12 doktrynalnych i etycznych nauk w celu odpowiedniego, duchowego, umysłowego i w sercu rozwoju Izraela wieku tysiąclecia. Tak, według tych pokoleń, 12 pokoleń izraelskich, czyli przedstawi takie prawdy doktrynalne i etyczne, które pozwolą się światu ludzkości w odpowiedni sposób rozwijać i nabywać odpowiednich zalet charakteru, bo ostatecznie mają oni wszyscy dojść do doskonałości zarówno istoty, jak i charakteru, a do tego potrzeba takich czy innych praw, których ludzie w tej chwili nie znają. To będzie zawarte w tej trzeciej księgi, która będzie spisana. Ustanowienie, które pokazane jest jako ustanowienie tych 12 słupów. Prawdy doktrynalne i etyczne niezbędne do odpowiedniego rozwoju serca i umysłu. I posłał młodzieńce, mówi werset 5, synów izraelskich, którzy ofiarowali całopalenia i ofiarowali na ofiary spokojne Panu cielce. Tutaj właśnie w tym słowie, w tym wersecie 5 znikło jedno słowo z naszych przykładów, bo nasz werset 5 kończy się na tym, że ofiarowali na te ofiary spokojne Panu cielce, a ofiarowali cielce i kozły jeszcze powinno być, nie tylko same cielce. Z wersetu 8 za chwilę dojdziemy, też znikło jedno słowo księga, jak dojdziemy, to też zobaczymy, ale mamy tutaj dwa braki, dwa ubytki. Skąd wiemy, że takie braki są? Dlatego uważamy, że są braki, bo nam pasuje, żeby było, to chcemy dopisać. Ktoś powie, jak zmieniają Biblię, prawda? Dopisują, bo uznali, że im potrzeba. Nie dlatego, że nam potrzeba, tylko dlatego, że w liście do Żydów jest cytat z tego właśnie wydarzenia, a cytat jest tak samo natchniony u Żydów, jak natchnione jest to, co jest w Starym Testamencie. I w tym cytacie są te słowa obecne. Żydów 9 rozdział, werset 19 i 20. Tutaj się Paweł powołuje, nawiązuje do tego, jak to Mojżesz pieczętował przymierze zakonu i mówi dokładnie o tym samym wydarzeniu, które my teraz analizujemy. I gdy Mojżesz o tym pisze w liście do Żydów 9:19, to zobaczmy. Albowiem, gdy Mojżesz wszystkie przykazania według zakonu opowiedział wszystkiemu ludowi, czytaliśmy, prawda, opowiedział wszystko ludowi, wziąwszy krew cielców i kozłów, pisze Paweł, i kozłów, z wodą i z wełną, szarbotową i sidowem, i samą księgę, powinno być liczby pojedynczej, i samą księgę, i lud wszystek pokrobił. A jak dojdziemy do wersetu 8, to tam jest tylko napisane w drugiej Mojżeszowej, wziął też Mojżesz krew i pokropił lud i rzekł, oto krew przymierza, które Pan postanowił z wami na wszystkie te słowa. Czyli zauważmy dwie różnice. Werset 5 mówi, że ofiarowali tylko cielce, a 8 mówi, że Mojżesz pokropił tylko lud. Ale gdy Paweł cytuje to wydarzenie, tak, w Żydów 9:19, to mówi, że Mojżesz wziął krew cielców i kozłów, a nie samych cielców, i że pokropił lud i księgę. A werset 8 mówi, że tylko lud pokropił. Czyli najwyraźniej w Starym Testamencie te dwa słowa w trakcie przepisywania kolejnych manuskryptów się zagubiły. Chociaż w czasach Pawła musiały być w Starym Testamencie, bo jak Paweł cytował, to przypisał, tak jak widział to w swoim Starym Testamencie. Zauważmy znowu, jaka dobra boska opatrzność. Bóg tutaj dozwolił na to, żeby było to zagubione. Pawłowi natomiast pozwolił to zapisać w pełnej formie, tak jak być powinno, a badaczowi pilnemu pozostawia porównanie tych wszystkich rzeczy i wyciągnięcie właściwych wniosków. A temu, który chce zbudować swoje teorie różne, pozwala, daje możliwość, żeby wystąpił z budynymi naukami, na przykład z takimi, że nie ma potrzeby w ogóle kozłów, a jak wiemy, albo się dowiemy za chwilę, kozioł postawia udział kościoła w ofierze za grzech i ktoś na podstawie tego tekstu będzie głosił swoją teorię, że kościół nie ma żadnego udziału w ofierze za grzech, bo to tylko krew cielców tutaj była użyta, a nie kozłów. Jak się mu powie, że tutaj Paweł pisze, że i kozów, no to on powie, że Paweł pisał w Nowym Testamencie, to on o tym dobrze nie wiedział, bo w Starym Testamencie jest prawda napisana, bo to wtedy tak jak tam było, prawda? Potem również pokropił księgę i lud, no to powie, że tylko lud, prawda, bo tu księgi nie ma i nie będzie się przyjmował tym, że tutaj Paweł uzupełnił to w ten sposób. Bóg najwyraźniej dozwala na takie rzeczy, żeby każdemu dać możliwość wykazania się. Co w nim w środku jest? Do czego on dąży? Czy dąży do prawdy i będzie jej szukał, poszukiwał, porównywał i nawet uzupełnił pewne braki, jeżeli inny fragment Biblii pokazuje, że było inaczej, prawda? Że było szerzej niż pokazuje sama druga Mojżeszowa, czy też ktoś będzie chciał się wykazać inaczej, ma swoją teorię, którą chce ogłosić, którą chce zbudować, a tekst biblijny jest tylko potrzebny po to, żeby poprzeć tą teorię. Jeżeli znajdzie jakiś tekst, który z jakiegoś powodu będzie popierał jego teorię i będzie głuchy na wszystkie inne wersety, udając, że ich nie dostrzega. To jest właśnie boski sposób działania i próbowania. Każdemu daje możliwość wykazania na zewnątrz tego, co w nim siedzi, jakiego jest ducha, jak postąpić w takim czy innym przypadku. Czyli powracamy do naszego wersetu 5. Włóżmy jeszcze teraz, powtórzę z tym dodatkiem, a na razie 5 nas interesuje. Albo w swoich umysłach, albo nawet w swoich Bibliach możemy sobie śmiało dopisać to słowo i kozły. Czyli werset 5 brzmi, że posłał młodzieńce synów izraelskich, którzy ofiarowali całopalenia i ofiarowali na ofiary spokojne Panu cielce i kozły. I kozły. To słowo i kozły powinno jeszcze być tam obecne w wersecie 5. Typ, tak jak tutaj mówię, to co cytowałem z tych tekstów do Żydów wskazuje na to, że tak było, bo tak Paweł to cytuje, jak również antytyp na to wskazuje, ponieważ Kościół, tak jak mówiłem, ma udział w ofierze za grzech i tutaj dlatego jest również ta krew kozłów i cielców wymieniona. Ofiara Kościoła została przez Boga uznana za tak samo, za taką tego samego rodzaju, jak ofiara naszego Pana, czyli ich cierpienia Bóg zaliczył na poczet tak samo jak zaliczał cierpienia naszego Pana osobiście i oni poprzez to mają przywilej umierać w ten sam sposób, jak umierał nasz Pan. To oczywiście nie znaczy, że urośli do rangi okupu, prawda? To trzeba odróżnić te dwie rzeczy. Czyli posłał młodzieńców synów izraelskich, którzy ofiarowali całopalenia i ofiarowali na ofiary spokojne Panu cielce i kozły. Cielce i kozły. Pojawia się pytanie, kim byli ci młodzieńcy? Prawda? Którzy zostali tutaj posłani. Skoro składali ofiary, to w jakiś sposób musieli być kapłanami, a kapłanów jeszcze nie było, bo jesteśmy w okresie czasu, kiedy jeszcze nie zostało ustanowione kapłaństwo Arona, bo ono dopiero później się pojawiło, prawda, po zawarciu przymierza zakonu, a tutaj mamy dopiero wstęp do tego zawarcia przymierza zakonu. Okazuje się, że kapłanem, zanim powołani byli Aron i jego potem synowie do tego urzędu, był w rodzinie każdy pierworodny. To się brało jeszcze z Egiptu, wzięło, prawda, jeszcze z Egiptu, kiedy pierworodni zostali jak gdyby przez Boga ochronieni przed śmiercią, prawda, w tej ostatniej pladze, i stali się jego szczególną własnością, jak gdyby jego kapłanami. Więc oni sprawowali urząd kapłana, dopóki nie było wprowadzonego kapłaństwa aronowego. Czyli jakie jest znaczenie wersetu 5? Wieku tysiąclecia Chrystus, oczywiście cały czas głowa i ciało, ale wiadomo, szczególnie ciało, no bo ono, szczególnie głowa, bo ono dyryguje, wydaje polecenia, wyda polecenie kapłaństwu, by składali te ofiary. I zauważmy, wymieniliśmy tutaj ofiary dwie, jakie oni mieli składać. Całopalenia i spokojne. Całopalenia mówiliśmy półtora roku temu, wczoraj przypominałem lekko, co te ofiary całopalenia oznaczają. Cały czas jest to oczywiście aktualne znaczenie tychże ofiar i to pozwala nam zrozumieć rzeczy, jakie tutaj są pokazane. Zobaczmy, jak tutaj jest pięknie te dwie ofiary zestawione obok siebie. Najpierw ofiary całopalenia, a potem ofiary spokojne mieli ci młodzieńcy, czyli kapłani, prawda? Nasz Pan wyda polecenie kapłaństwa, aby takie ofiary oni składali. Co to są te całopalenia? Pamiętamy. Całopalenia to jest nic innego jak dowody manifestacji boskiego zadowolenia. W jakiej postaci? No mogą być postaci różnej, prawda, ale nie są to pieniądze, które Bóg będzie rozdawał, ani nawet jedzenie. Bardziej będą to błogosławieństwa w powracaniu do doskonałości. Czyli gdy tutaj Mojżesz posyła młodzieńców, którzy mają ofiarować ofiarę całopalenia, to nie oznacza to nic innego jak wydanie polecenia przez naszego Pana kapłanom, członkom swojego ciała, aby zaczęli błogosławić światu ludzkości. Składali ofiary całopalenia. Bo ofiara całopalenia to jest okazanie boskiego zadowolenia przez udzielanie światu ludzkości błogosławieństw. W wyniku tego, że wspólna ofiara naszego Pana, Cielca i człowieczeństwa Kościoła pokazanego w koźle podobała się Bogu, Bóg może błogosławić światu ludzkości, bo oni mają udział we wspólnej ofierze za świat ludzkości i z tego powodu świat ludzkości może być błogosławiony, czyli oni powinni zacząć składać ofiary całopalenia, zacząć błogosławić ludzkości w powracaniu do doskonałości. To, że w typie mamy liczbę mnogą cielców i kozłów, bo cielec był tylko jeden, prawda, nasz Pan, kozioł też był pański jeden, prawda, ale na przestrzeni lat było ich wiele, na danym roku były tylko po jednym. To, że w typie od razu było potrzeba wiele cielców i wiele kozłów, oczywiście nie oznacza nic innego jak wzgląd, nie ma innego względu jak wzgląd praktyczny. Żydów w tamtym momencie było co najmniej 2 miliony. Wobec tego, żeby pokropić 2 miliony nowy naród, wiadomo, że jeden cielec, ani jeden kozioł nie wystarczyłby z odpowiednią ilością krwi, więc wzgląd praktyczny zadecydował, że Bóg tutaj kazał mi ofiarować i cielce w liczbie mnogiej i kozły, chociaż chodziło tutaj o aluzję do jednego cielca naszego Pana i do jednego kozła pańskiego, ale praktycznie należało tych cielców i kozłów mieć więcej, żeby wystarczyło krwi do pokropienia 2-milionowego narodu. Czyli obdarzając ludzkość błogosławieństwami restytucji, Kościół pokaże, że Bóg zaakceptował wspólną ofiarę naszego Pana i Kościoła, że ona mu się podobała i teraz z tego powodu świat ludzkości może być błogosławiony. Gdyby Bóg nie przyjął ich ofiary, nie byłoby błogosławieństw z tym związanych. Już pamiętamy, że w dniu pojednania przy cielcu było tak, że jak ofierze za grzech było ofiarowane całopalenie. Czyli zaraz dowód manifestacji jego błogosławieństw w związku z tym, że ofiara cielca mu się podobała. Kapłaństwo złoży także drugą ofiarę. Mamy tutaj, prawda, ten drugi rodzaj ofiary spokojne. Wczoraj w tym podsumowaniu wszystkich 12 ofiar również wspomniałem o ofiarach spokojnych. Jedna chyba dwukrotnie ono się pojawiało, bo jeszcze w drugiej części nam się ofiary spokojne przydały, żeby podkreślić, że przy nich kwas, prawda, mógł występować. Co ofiara spokojna oznacza zatem? Podjęcie i wypełnianie ślubu poświęcenia. Czyli gdy w pierwszej kolejności Bóg mówi do nich, złóżcie ofiary całopalenia, to tak jakby mówił, błogosławcie światu ludzkości w wyniku tego, że wasza wspólna ofiara cielca i kozła była dla mnie przyjemna, podobała mi się, albo jak to mówię w języku biblijnym, była miłą wonią Panu, to możecie błogosławić światu ludzkości. Możecie uczyć świat ludzkości prawdy, której oni nie znali, tymczasowo go usprawiedliwić, dawać im korzyści ze śmierci naszego Pana za nich. A zaraz później, co? Ofiary spokojne, czyli doprowadzanie ludzkości do podejmowania ślubów poświęcenia i ułatwianie, umożliwianie światu ludzkości wypełnianie tych ślubów poświęcenia. Ofiara spokojna to nic innego jak realizowanie poświęcenia, podjęcie ślubu poświęcenia i jego realizowanie. I to będzie klasa kapłanów robiła. Będzie błogosławić światu ludzkości, od tego zaczną i będą składać ofiary całopalenia i ofiary spokojne. Zachęcać ich do podejmowania poświęcenia i potem im pomagać wypełnianie tego poświęcenia, ale swoje ofiary spokojne mogę odpowiednio oni składać. Oni w tym będą liderami prowadzącymi. Tylko te dwie ofiary nam tutaj rzeczywiście są najważniejsze i w takiej kolejności przedstawione. Całopalenie i ofiara spokojna. 6 werset. Zatem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał w czaszę, a połowę drugą wylał na ołtarz. Podzielenie krwi na dwie połowy nie oznacza oczywiście, że jakaś połowa zasługi będzie używana na ołtarz, a druga połowa będzie używana na lód, prawda? To oznacza tylko, że ta zasługa w równym stopniu będzie użyta na jeden cel i na drugi cel. Ona została podzielona oczywiście ze względów praktycznych, żeby może było łatwiej pokropić lód. W czasze została wlana w liczbie mnogiej, bo chyba przekład ludański mówił o jednej, że w czasze powinna być liczba mnoga w czasze. No bo tych czaszy było potrzeba wiele, prawda? Jakbym miał tylko jedną czaszę, to z jedną czaszą, jakby ktoś chodził, 2 miliony ludzi miał pokropić, to prawdopodobnie by kilku dni potrzebował, żeby dotrzeć do wszystkich. Więc to była czasza i ona została rozlana i używana do pokropienia i księgi, i ludu później. Pokropienie, tak, zatem wziął połowę czaszę i połowę drugą wylał na ołtarz. To wylanie na ołtarz, pokropienie tego ołtarza, a mówiliśmy wcześniej, że tym ołtarzem jest nasz Pan, wylanie krwi na ołtarz oznacza poinformowani świata ludzkości, że Bóg zaakceptował tenże właśnie obraz naszego Pana w Jego ofierze, jako miejsce, poprzez które oni mogą do Niego powracać. Bo sam ołtarz to nasz Pan, na wylanie krwi, tak gdyby taka pieczęć przez Boga dana na tenże ołtarz, że to jest ołtarz zaakceptowany przez Boga, jest to jedyne imię, poprzez które świat ludzkości może być zbawiony, że można się poświęcać odpowiednio na nim, że on jest tym przewodem albo kanałem, poprzez który trzeba do Boga powracać. Wiemy, że w dzisiejszym świecie chrześcijaństwo w swoich różnych odmianach różne przewody i kanały pokazuje i niekoniecznie jest tym przewodem i kanałem na nasz Pan. Prawda? On tam gdzieś jest obecny, jego nie wyrzucają. Ale nie zawsze on jest tym jedynym przewodem i kanałem powrotu do Boga. Ludzie lubią sobie postawić inne przewody, inne kanały, które im bardziej odpowiadają. Bo tutaj pokazuje, że właśnie tym, że ołtarzem jest nasz Pan i że wylanie tejże krwi oznacza potwierdzenie przez Boga, że to jest miejsce, poprzez które czy na którym można się Bogu poświęcać, żadnego innego nie będzie. Nikt inny nie będzie mógł innego ustanowić. Nasza Chrystusa będzie przewodem albo sposobem powracania świata ludzkości do Boga. Czasze symbolizują nauki doktrynalne, wobec tego wlanie tejże krwi do czaszy oznacza wprowadzenie do tych nauk wartości zasługi. To można powiedzieć, że wprowadzenie do nauk doktrynalnych ducha tejże prawdy, bo poprzez te nauki oni mają skorzystać z okupu. To jest właśnie takie znowu piękne połączenie tych dwóch elementów. Nauki doktrynalnej, prawdy umysłowej z etycznym wydźwiękiem. Bo nauka ma służyć temu, prawdziwa, żeby człowiek, wprowadziwszy ją w czyn, nabył ducha tejże nauki. Sama nauka przyjęta do umysłu jest tylko informacją, ale ta nauka wprowadzana już w czyn zamienia się powoli w ducha prawdy, która niesie, którą nam ta nauka w sobie zawiera i daje Ducha Świętego do umysłu i stopniowo także do serca i woli człowieka, a wszystko zaczyna się od umysłu. Najpierw trzeba do umysłu przyjąć takie czy inne fakty. Dlatego jest rzeczą ważną, aby do umysłu wprowadzać właściwe rzeczy, ponieważ one będąc obecne w umyśle, prędzej czy później będą schodzić powoli do serca, będą napełniać nasze wolę, ponieważ będą częścią nas, będą nas wypełniać. Więc te zwartość zasługi, która ma doprowadzić ludzi do doskonałości, będzie przez Boga umiejętnie połączona z prawdami, które będą głoszone, wlanie krwi do czasz, i będzie, tym ludzie będą w ten sposób ukropieni, żeby z tych praw korzystając mogli powrócić do doskonałości. To mamy to samo zresztą w tej chwili. Jest prawda, taka czy inna prawda, przez Boga głoszona na czasie dla różnych klas ludu Bożego. Ona przyjmowana jest przez nas do naszych umysłów, a następnie, jeżeli wprowadzamy ją w czyn, prowadzi do rozwijania Ducha Bożego w nas i czyni nas podobnymi do Boga w umyśle, w sercu i w woli. I w końcu myślimy tak, jak myśli Bóg, odczuwamy tak, jak odczuwa Bóg w naszym sercu, a w naszej woli pragniemy tych samych rzeczy, które pragnie Bóg. I to niczego więcej nam do szczęścia nie potrzeba, tylko żebyśmy w ten sposób tego Ducha w tych trzech miejscach nabyli. Werset 7. I wziąwszy Księgę Przymierza, księgę, liczbą pojedynczą, Księgę Przymierza, czytał w uszach ludu, którzy rzekli: cokolwiek mówił Pan, uczynimy i posłuszni będziemy. Chrystus wyjaśni całej ludzkości wszystkie prawdy potrzebne na wiek tysiąclecia, nowe przymierze, podkreślając zwłaszcza te prawdy, które mówią o boskiej sprawiedliwości i zakonie. Powołam się na kilka tekstów z Nowego Testamentu, żeby zwrócić uwagę na te rzeczy. Pierwszy będzie z Ewangelii Jana 1:9. Ten ci był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Ten werset jest aktualny teraz, czy będzie aktualny w tysiącleciu? No teraz nie jest aktualny, bo trudno chyba powiedzieć, żeby nasz Pan był światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. A tutaj tak pisze, że każdego oświeca. No a przecież ogromna większość w ogóle nigdy nie jest przez niego obecnie oświecona. Pogaństwo to większość ludzkości. Nominalne chrześcijaństwo też trudno nazwać oświeconym przez Pana. A to pisze, że każdego człowieka bez wyjątku. To jest werset, który nie dotyczy warunków obecnych, tylko wieku tysiąclecia. To jest prawdziwa światłość, która oświeca albo oświeci, prawda, w czasie przyszłym, bo to można było oddać lepiej, każdego człowieka przychodzącego na świat. Bo wtedy nasz Pan uczyni prawdę powszechną i wszyscy będą nią oświeceni. 1 Tymoteusz 2:4. Tak, 1 Tymoteusz 2:4. Który zbawi wszystkich ludzi, prosty, krótki werset, w dobrym przykładzie powinien brzmieć, który zbawi wszystkich ludzi i doprowadzi do poznania prawdy. Zbawi wszystkich ludzi od śmierci Adamowej i poznanie doprowadzi do poznania prawdy. To nie chodzi o zbawienie wszystkich ludzi do życia wiecznego, bo wiemy, że nie zbawi wszystkich ludzi do życia wiecznego. Zbawi wszystkich ludzi tylko i wyłącznie ze śmierci Adamowej i doprowadzi do poznania prawdy. To nawet kolejność tych dwóch rzeczy wskazuje, że chodzi o zbawienie inne niż do życia wiecznego. Bo jakby ktoś był zbawiony do życia wiecznego, to znaczy, że prawdę musiał wcześniej już poznać, no bo nie można być zbawionym do życia wiecznego bez prawdy. Więc tutaj wyraźnie ta kolejność, że zbawi wszystkich ludzi ze śmierci Adamowej, no bo nasz Pan umarł za wszystkich, i doprowadzi do poznania prawdy, aby skorzystawszy z tejże prawdy mogli ostatecznie także dojść do zbawienia, do życia wiecznego, ale to już nie będzie dotyczyło wszystkich, prawda? Tak jak Joel mówi w poprawnym przykładzie, że ten duch będzie wylany nie na wszelkie ciało, tylko dla wszelkiego ciała. Do skorzystania przez wszelkie ciało, ale na wszelkie ciało nie będzie wylany, bo to ciało musi chcieć tego wylania i musi w tym współuczestniczyć. Objawienie 22:17 mówi również o tej działalności. A duch i oblubienica mówią: przyjdź, a kto słyszy, niech rzecze: przyjdź, a kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Niech bierze wodę żywota. Psalm 22:27. Będą jeść cisi i nasycą się. Chwalić będą Pana, którzy Go szukają. Serce wasze żyć będzie na wieki. Izajasz 11:9. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jak morze wodami napełnione jest. 18:3. Też Izajasz. Wszyscy obywatele świata i mieszkający na ziemi ujrzycie, gdy będzie chorągiew podniesiona na górach i gdy w trąbę trąbić będą, usłyszycie. Tutaj chodzi o tą siódmą trąbę wieku tysiąclecia, która będzie tak z nią głośno będzie trąbione, że wszyscy ją usłyszą, jak ona trąbi. 35:5. Wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. No i na koniec jeszcze 40 rozdział i werset 5 tegoż samego Izajasza. Bo się objawi chwała Pana, a ujrzy wszelkie ciało społem, iż usta Pańskie mówiły. Czyli dużo różnych tekstów, które mówią o tym, jak to powszechnie informacja będzie, prawda, przekazana w sposób nieograniczony, niewypaczony do wszystkich, którzy będą obecni w tamtym czasie, do skorzystania przez nich, do wprowadzenia w życie i napełnienia się tąże prawdą. Kiedy ludzie dowiedzą się o prawdzie na czasie i nagrodzie wiecznego żywota, świat ludzkości obieca Bogu posłuszeństwo, poświęcenie, które możemy jeszcze dodatkowo poprzeć też psalmem 22, od 28 i 29. Tamte, które wcześniej czytałem, też mówiły mniej więcej o reakcji ludzi na to, ale psalm 20, jeszcze kilka, 22, 28 i 9. Wspomną i zwrócą się do Pana wszystkie granice ziemi i kłaniać się będą przed obliczem Twoim wszystkie pokolenia narodów, albowiem Pańskie będzie królestwo, a On będzie władcą nad narodami. Wspomną i zwrócą się do Pana wszystkie granice ziemi i kłaniać się będą przed obliczem Twoim. Kłanianie oznacza podporządkowanie się. 86 psalm, a werset 9 jeszcze. Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przychodząc, kłaniać się będą przed obliczem Twoim, Panie, i wielbić imię Twoje. I może jeszcze objawienie 15:4. Któż by się Ciebie nie bał, Panie, i nie wielbił imienia Twego? Tylkoś Ty święty, a wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem Twoim, bo się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. Do tego początkowego okresu wieku tysiąclecia, kiedy świat ludzkości urzeczony prawdami, jakie zobaczy, zadeklaruje, tak jak oni tym powiedzieli, wszystko, co Pan powiedział, uczynimy i posłuszni będziemy, zadeklaruje Bogu pełne posłuszeństwo w nadziei, z chęcią uzyskania nagrody życia wiecznego. To, co mamy na przykład w dwóch biblijnych tekstach, Rzymian 14:11, jeszcze oczytajmy to też do naszego tematu, Rzymian 14:11. Tam o kłanianiu się, tak. Jako żyje mówi Pan, iż mi się każde kolano ukłoni i każdy język wysławiać będzie Boga. To samo jest mniej więcej powtórzone u Filipensów w drugim rozdziale 10 i 11. Aby na imię Jezusa wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech, tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią, a wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Mamy znowu ten element kłaniania się kolana, tych, którzy są na niebiesie, czyli pewnie aluzja do istot anielskich, tych, którzy są na ziemi, czyli ludzi, którzy będą żyli wtedy i którzy są pod ziemią, którzy obecnie są martwi, a kiedyś potem powrócą i z tych wszystkich trzech źródeł będzie skłonienie kolana i wszelki język będzie wyznawał. Do tego początkowego okresu wieku tysiąclecia, kiedy tutaj Żydzi powiedzieli wszystko, co uczynił Pan, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni, należą te wersety dwa, które przed chwilą odczytałem, że wszelkie kolano się ugnie i każdy język wyzna. Dlaczego należą do tego tylko początkowego okresu? Bo w miarę upływu czasu niektórzy będą wycofywać się w swojej deklaracji uczynienia wszystkiego, co Pan powiedział, zginania kolana i wyznawania językiem. A teksty niektóre mówią, że każde kolano się zegnie i każdy język wyzna. Bo tutaj Żydzi wszyscy bez wątku powiedzieli, że wszystko, co Pan uczynił, to my też, co Pan powiedział, to my uczynimy. Czyli wszyscy się podporządkują temu w wyniku obiecanych nagrody na początku wieku tysiąclecia. Ale trudy walki z grzesznym ciałem niektórych niebawem zniechęcą i zmęczą. Uderzenia laski żelaznej też nie będą niczym przyjemnym. Człowiek, jak jest uderzony w swoje błędne postępowanie, to jako ma tendencję w swoim grzesznym stanie buntować się. Jest, uważa się, że jest skrzywdzony, że ktoś go zranił, że mu się nie należą te cięgi. To jest właśnie tendencja grzesznego człowieka, prawda, że skarcony ku naprawie, ku dla swojego dobra, ale często się oburza i napełnia się goryczą. Więc uderzenia laski żelaznej nie będą też niczym przyjemnym i nie będą napełniały słodyczą ludzi, chyba że będą mieli właściwy punkt widzenia, że to zmierza ku reformie, no ale to trzeba być, mieć odpowiedniego ducha w sobie. Więc wszyscy ludzie, postępy, tak jak tutaj mówimy, wyznają i ugną swoje kolana, ale tylko na początku wieku tysiąclecia. W miarę upływu kolejnych lat tegoż wieku niektórzy będą ustawać w tymże dobrym dziele kłaniania się i wysławiania tejże prawdy, ponieważ trudy walki z samym sobą będą zbyt dla nich ciężkie, bolesne. Tu jeszcze będzie oczywiście związek ma z tym ich obecne grzechy z życia teraźniejszego, w jakim stopniu one zatwardziły ich, ile ta laska żelazna będzie musiała razy ich uderzać i jak mocno. Im mocniej, im częściej, tym będzie im trudniej, tym będzie większa tendencja do buntowania się, do jakiegoś żalu, dlaczego spotykają go takie rzeczy. Zawsze, że jak będzie widział innych po lewej, po prawej stronie, którzy kwitną, prawda, bo będą akurat posłuszni, a on jakby nie kwitnie. Wobec tego będą przeżywali ciężkie chwile. To jest to, co nasz Pan powiedział, że z każdego słowa człowiek będzie rozliczony w dzień sądu. Wtedy, kiedy jest na sądzie. Lud Boży jest na sądzie teraz, świat ludzkości nie jest na sądzie, ale stanie na sądzie w wieku tysiąclecia. Co prawda nikt Bóg im nie powie, że za to, co zrobiliście w tym życiu, to macie takie czy inne kary, tak nie będzie. Dlatego, że oni nie są w tej chwili w nim w przymierzu, więc Bóg nie może ich obciążać ich grzechami, które w tej chwili popełniają, bo nie są z Bogiem w przymierzu. Ale to wszystkie grzechy, które ludzkość popełnia wbrew sumieniu, prawu naturalnemu, które mają w Adamie, to podkopują swój charakter. Im bardziej grzeszą przeciwko temu, co ich sumienie im dyktuje, jeszcze w Adamie obecne, tym bardziej swój charakter podkopują. Niektórzy podkopali go tak strasznie, że chociaż Bóg specjalnie nie będzie dla ich za te kary, karał za grzechy obecnego życia, bo oni nie są z nim w tej chwili w przymierzu, więc nie ma potrzeby i nie ma nawet prawa, prawda, Bóg jak gdyby pociągać ich do odpowiedzialności, to niemniej jednak oni w tysiącleciu wrócą w stanie dużego stwardnienia charakteru z powodu grzechów, które robili tutaj i doprowadzili się do stanu ciężkiego, przykrego, z którego, żeby ich wyciągnąć, trzeba będzie się bardzo natrudzić im, no i oczywiście Bogu i klasom przez Niego używanym razem z nimi, prawda, żeby ich wyciągnąć. Laska żelazna będzie musiała ich bić bardzo, bardzo często i bardzo mocno, żeby im pomóc wyjść z tego stanu. Więc z jednej strony niby nie będą karani za to, co czynią dzisiaj, nie są dzisiaj w Bogu z przymierzem, ale będą, konsekwencje tego poniosą. Jeżeli ktokolwiek z ludzi gwałci swoje sumienie, tym samym szkodzi swojemu charakterowi. Tym samym utrudnia sobie powrót w tysiącleciu do pełnej doskonałości. Bo każdy grzech przeciwko swojemu sumieniu, przeciwko temu, co wiemy, że nie powinniśmy robić, a robimy, to jest grzechem częściowo przeciwko Duchowi Świętemu. A nasz Pan powiedział, że takie grzechy ani teraz, ani w przyszłości nie będą przebaczone. Więc chociaż świat ludzkości nie ma przymierza z Bogiem w tej chwili, nie będzie odpowiadał za konkretne grzechy, które poczynił, to prawda, ale poniesie konsekwencje obecnych grzechów w postaci stwardnienia charakteru, jakie sobie grzechami obecnymi zrobią, które to stwardnienie będzie musiało być rozkuszone. A próba tego rozkuszenia nie będzie niczym przyjemnym. Wobec tego Bóg nie będzie jej karał, ale mówi, muszę was z tego stanu podnieść. A to będzie bolało. Doprowadziliście się do tego stanu, że będzie to teraz dla was bolesne. Rzecz przeciwko Duchowi Świętemu jest niebezpieczny, nawet częściowy. Pełny, całkowity to wtóra śmierć, prawda? A częściowy to mocne cięgi. Mocne cięgi, bo częściowa odpowiedzialność zmusza Boga do ukarania grzesznika. A że nie jest ona pełna, to dlatego nie ma wtóry śmierci jeszcze. Dlatego jest tylko kara częściowa, bo była to częściowy grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I takie jednostki po pewnym czasie otwarcie się zbuntują, pogwałcą daną obietnicę posłuszeństwa, którą przedstawili na początku. I jak wiemy, będą umierać co niektórzy już w 100 latach swojej próby, ponieważ Bóg uzna bezsensowne przedłużanie takim buntownikom jawnym i zewnętrznym, otwartym tejże próby po ponad 100 lat. Z tego wynika też bardzo złota myśl, wydaje mi się, że jest pewien okres czasu, że jeżeli ktoś nie zrobi pewnego postępu w czymś, to pewnie nigdy go już nie zrobi. Oczywiście my z ludzi nie wiemy, jaki to jest okres, ale Bóg przewidział 100 lat, prawda? Jeżeli przewidział, że w ciągu 100 lat będziesz się opierał, to nasze twoje kolejne 100 lat czy 200 niczego tutaj nie zmienia. To już jest taki limit. Tak samo możemy z tego wyciągnąć lekcję, że taka pewnie zasada jest wbudowana w ludzki organizm, że jak ktoś przez długi czas do czegoś się nie przymierza i nie zrobi, to po przekroczeniu pewnego limitu czasu, nie wiadomo oczywiście jakiego, prawda, to może jest różny dla każdego z nas, pewnie tej rzeczy nigdy już nie zrobi. Jak się nie zabierzemy na przykład do reformy samego siebie przez długi okres czasu, to pewnie się nigdy nie zabierzemy. To jest tak właśnie, żeby nie być maruderem, prawda, żeby nie odwlekać. Tak nasz Pan w miejscu powiedział, zgódź się z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze. Bo jak dojdziesz do końca swojej drogi, to się wróci do więzienia, pociągnie cię do odpowiedzialności. To zgodzenie się z przeciwnikiem, póki jesteś w drodze, to oznacza nie mniej, nie więcej jak popraw swoje kontakty, stosunki z Bogiem, póki jest ku temu czas. Kiedy jeszcze nie jesteś w okresie podsumowania swojego poświęconego życia. Bo jak dojdzie do podsumowania, a ty się wcześniej nie pogodzisz z tym, że swoim przeciwnikiem, którym jest boskie prawo, nie dojdziesz do harmonii z nim, to dojdziesz do momentu, w którym trzeba będzie już tylko odpowiadać za to, co zrobiłeś. Już nie będzie możliwości. Wtedy pokuta, jakakolwiek by okazywana była przez ciebie, nic ci nie da. Tak jak wiemy o tym, że kiedy ktoś pokutuje, ale jest już właśnie, jak gdyby nie jest już w drodze, to prawda, to potem taka pokuta już niczego nie daje. Można potem gorzko płakać, żałować, ale on już nie jest w drodze. Jego bycie w drodze się skończyło. Był w drodze przez pewien czas. Świat ludzkości będzie w drodze przez ci ze 100 lat, które śmierci, do tych pierwszych 90 paru lat, prawda? Oczywiście, jeżeli się już to będzie setka zbliżała, to będzie coraz mniej możliwe, żeby ktoś pod koniec zaczął, ale może będą takie przypadki, że ktoś zacznie w 95 roku reformę dopiero. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ale bycie w drodze oznacza korzystanie z boskiego miłosierdzia, póki jeszcze ono jest do skorzystania, póki jest ten czas na rozwój, na pokutę i zawrócenie z niewłaściwej drogi. Ale Jezus mówi, jest taki moment, kiedy już ten czas bycia w drodze się kończy. Boskie miłosierdzie kończy swoje działanie i jest czas podsumowania, usłyszenia wyroku. I wtedy rzeczywiście, jeżeli nawet pokutujesz, to już nie jest to właściwą, nic to już nie da. Mamy takie teksty biblijne, które mówią o tym, prawda, jak niektórzy coś zrobili, a potem ze łzami tego szukali, prawda? Judasz sam też niby pokutował, prawda? Po czasie, kiedy już było nie w drodze, ale to była szczera pokuta, to inna sprawa. Wróćmy do naszego tekstu, do wersetu 8. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, a tutaj my sobie uzupełnimy od razu z tego, co mówiłem od Pawła, pokropił księgę i lud, prawda? Czyli bracia albo w swoich umysłach, albo nawet w swoich Bibliach mogą sobie uzupełnić. Wziął wtedy Mojżesz krew i pokropił księgę i lud i rzekł, oto krew przymierza, które Pan postanowił z wami na wszystkie te słowa. To jest to typ zapieczętowania nowego przymierza. Bo kropiąc krwią księgę i lud, Mojżesz zapieczętował przymierze zakonu. Co oznacza kropienie tych dwóch rzeczy? Kropienie księgi i kropienie ludu. Księga reprezentuje boską sprawiedliwość, jego prawo. To, że Mojżesz, czyli nasz Pan, pokropił księgę, oznacza, że trasa Chrystusa zagwarantuje boskiej sprawiedliwości, boskiemu prawu, że ludzkość wypełni swoją część posłuszeństwa boskiemu prawu. Innymi słowy, Jezus przedstawi wartość swojej zasługi, boskiej sprawiedliwości, mówiąc, ja gwarantuję za tych wszystkich ludzi. Biorę jak gdyby ich pod siebie i moją doskonałością, co do której Bóg nie ma wątpliwości, uznam jego ofiarę, gwarantuję, że doprowadzę ich do takiego samego stanu. Dlaczego taka gwarancja jest potrzebna? Dlatego, że kiedy w wersecie 7 lud będzie mówił, świat ludzkości powie, wszystko co powiedział Pan uczynimy i posłuszni będziemy, to Bóg doskonale zdaje sobie sprawę, no i ma rację, że grzeszny człowiek nie jest w stanie sprostać tym wymogom, które na siebie chętnie chce wziąć. czego dowodem jest naród izraelski, chętnie wziął na siebie warunki przymierza i nikt z nikim nie wypełnił. Więc Chrystus jako pośrednik udziela Bogu gwarancji za ludzkość, dając mu zasługę swojej śmierci, swojej ofiary, jako zadośćuczynienie wobec boskich wymogów sprawiedliwości. I on w ramach tego będzie mówił, ja doprowadzę wszystkich do stanu doskonałego, takiego, jaka jest pokazana w mojej zasłudze, tutaj w moim człowieczeństwie doskonałym. Obiecuje karać nieposłusznych w trakcie, gdy będą posłuszeństwo okazywali. Mało tego, ci tych, których nie będę mógł doprowadzić do takiego stanu doskonałości, bo się będą buntować, będę niszczył we 100 latach. Zauważmy, że śmierć w 100 latach jest wykonywana nie przez sędziego, tylko przez pośrednika. To pośrednik zadaje wtórną śmierć w 100 latach. Bo sędzia jeszcze nie istnieje, prawda? Sędzia pojawia się dopiero wtedy, kiedy kończy się urząd pośrednika i wchodzimy z wieku tysiąclecia do małego okresu. A przecież będzie także śmierć w 100 latach dla tych opornych zewnętrznie. To pośrednik w ramach swoich gwarancji mówi, że albo doprowadzi innym sobie, albo doprowadzę wszystkich do takiego stanu, jaki masz w mojej zasłudze, to czyli przedstawiam tą wartość mojej zasługi, albo po prostu ich zniszczę. I jak będę ci oddawał moje królestwo do osądzenia, to ono nie będzie zawierało nikogo, kto nie byłby doskonały, przynajmniej w swojej istocie. Wiemy, że mamy dwa rodzaje doskonałości każdy z nas. Mamy doskonałość istoty i doskonałość charakteru. Są to dwie różne rzeczy i warto je rozdzielić w swoich umysłach, żeby nie stawiać Bogu zarzutu, że Bóg stworzył Adama, wszystko było dobre, doskonałe, a potem Adam taki doskonały przez Boga stworzony zgrzeszył. To niektórzy mówią, to chyba wina Boga, nie Adama, bo Bóg go stworzył niby doskonałym, dobrym, a tak go stworzył, że on zgrzeszył. No to jak go stworzył, jak on zgrzeszył? Więc go stworzył go doskonałym, dobrym, doskonałym w jego istocie. Czyli fizycznie, umysłowo, moralnie i religijnie. On działał tutaj bez zarzutu. Co nie znaczy, że dał Adamowi doskonały charakter. Bo Bóg sobie zaplanował w swoim akcie stwarzania różnych istot i w ogóle całego wszechświata, że będzie miał materię ożywioną i nieożywioną. A że niektórych w ramach tej materii ożywionej, oprócz zwierząt, będzie miał takich, którzy będą na jego obraz i podobieństwo. Czyli będą posiadali wolną wolę. Zauważmy, że nikt poniżej człowieka nie może zgrzeszyć. Bóg nie dał takiej możliwości. Więc nie mają także żadnej zasługi w tym. Ani planety nie mogą zgrzeszyć, ani rośliny, ani nawet zwierzęta. Prawda? Jedyna istota, która może zgrzeszyć, to jest człowiek, bo człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I Bóg stworzył kogoś takiego jak człowiek, żeby działał zgodnie z jego prawami, ale nieco inaczej jak te planety, które kręcą się tak, jak Bóg im kazał prawo grawitacji, nie mogą nic zrobić inaczej, bo nie mają prawa. Bóg ich obdarzył, bo można powiedzieć, że Bóg planetom dał doskonałość istoty i charakteru. Prawo natury to coś takiego jak charakter. Prawda? Prawa, które wyznaczają normy postępowania. Planeta się kręci i krąży, bo ma taki charakter, bo to jest w naturze. Bóg ją obdarzył takimi cechami charakteru, prawami grawitacji, różnymi innymi i ona tak działa, bo tak Bóg przewidział i nie może zrobić inaczej, nawet żeby chciała, bo ona nie chce, bo ona nie myśli, prawda? Ma prawa, jest doskonała pod względem istoty, no i tych swojego, powiedzmy, charakteru, tychże praw, nie zrobi nigdy nic inaczej, bo jest, takie ma prawa, to jest jej natura. A Bóg na człowieku chciał zrobić coś innego, bo Bóg się kocha w rozmaitości. Mówi, stworzę istotę, która nie będzie miała od razu charakteru doskonałego i będzie działała jak maszyna tak samo, tylko niech sobie charakter sama wypracuje. Mam takie życzenie, żeby stworzyć go doskonałego w istocie, czy dać mu doskonały organizm, doskonale funkcjonujący pod względem umysłowym, żeby rozważał rzeczy fizycznym, żeby nie chorował, żeby moralnie, żeby rozumiał różne prawa, ale charakter niech sobie rozwoni, niech ta osoba rozwinie sama. Jak? Posłuszeństwie mojemu prawu. Dam oczywiście mu także skłonności ku dobremu, dam mu instrukcję, jak postępować, ale niech on sam to wybierze, że on to chce robić. To będzie wtedy najbardziej do mnie podobny, dlatego tylko o człowieku jest powiedziane na obraz i podobieństwo Boże, bo sprawę wyboru, oprócz tego wolnego wyboru w taką czy w taką stronę, oprócz tego pewną władzę też doskonałemu człowiekowi, Bóg dał mu panowanie nad tymi, którzy są na ziemi poniżej ciebie, więc masz ziemię używać, te zwierzęta i tak dalej. Więc taki Bóg zrobił sobie eksperyment, tak możemy to nazwać, albo możemy to nazwać w dowolny inny sposób, po prostu miał pragnienie urozmaicenia. No i cieszymy się z tego prawda, powodu, bo dzięki temu istniejemy, prawda, jako gatunek najwyżej postawiony na ziemi z tych fizycznych boskich stworzeń, najbardziej jemu podobny, mało mniejszym od aniołów, prawda, tak jest o człowieku doskonałym powiedziane. I teraz jak nasz Pan będzie oddawał wartość swojej zasługi światu ludzkości, to albo w 100 latach zniszczy wszystkich nieposłusznych, albo każdemu, kto dotrze do końca wieku tysiąclecia, udzieli doskonałości, ale pamiętajmy, tylko doskonałości istoty. Bo w ramach okupu nie ma doskonałości charakteru i tego to nie jest częścią okupu. Charakter to jest doskonałe ciało, doskonałe prawo do życia i doskonałe prawa życiowe. No i doskonałe życie, cztery elementy. Doskonałe życie, w doskonałym ciele, prawo do życia i prawa życiowe. I to jest to, co się mieści w okupie. Nie ma tam miejsca na charakter. Bo cały czas pozostaje aktualne to, że charakter trzeba rozwinąć sobie samemu, posłuszeństwie boskiemu prawu. Rola Boga tutaj tylko polega na tym, że udziela wszelkiej pomocy w tym kierunku. W postaci instrukcji, karania, gdy te instrukcje nie są wprowadzane, też od razu się nie odniewa, jak my instrukcje łamiemy, tylko każe i mówi nie łam instrukcji, bo łamanie instrukcji to doprowadzi się do złego końca, wobec tego instrukcji przestrzega, bo to jest jedyne wyjście dla ciebie, więc no ale jeżeli ktoś nie chce, no to Bóg w końcu przyjmuje to do wiadomości i taką osobę usuwa, jako nie respektującą praw w jego królestwie obowiązujących. Więc pod koniec wieku tysiąclecia wszyscy ludzie będą doskonali, przynajmniej w swojej istocie. Niektórzy dodatkowo będą doskonali w swoim charakterze, dlatego że w ciągu wieku tysiąclecia rzeczywiście szczerze te instrukcje boskie wykonywali i udało się Bogu, Jezusowi właściwie, bo to będzie nasz Pan działał, naszemu Panu udało się ich doprowadzić do pełni doskonałości także w ich charakterze, a inni będą doskonali tylko w istocie. Bo będąc posłuszni zewnętrznie, otrzymają w nagrodę całą wartość okupu. I będą rzeczywiście w doskonałych ciałach, zaskanujemy jego władzami pod każdym względem, ale charakteru sobie nie rozwiną, bo będą tylko posłuszni zewnętrznie, czyli ze strachu przed karą nie będą grzeszyć. To właśnie widzimy klasę kozłów. Klasa kozłów ze strachu przed karą nie grzeszy, ale też nie czyni niczego dobrego, bo nie ma aktywnej doskonałości w sobie. Więc to jest to właśnie strach przed karą. A jak Biblia mówi, kto się boi, to znaczy, że co? Nie ma w nim miłości. Bo to właśnie, jak ktoś robi coś ze strachu, to nie ma miłości w nim prawdziwej. Więc to jest dlatego, tak jak w przypowieści mamy powiedziane, że dostał jeden, prawda, talent i co zrobił? Poszedł go zakopał, bo się bał. I nasz Pan to mówi, bo się bał. Ktoś może powiedzieć, no to ten sługa w sumie nie był taki zły. Przynajmniej Pana się swojego bał. Ale nasz Pan nie ma na myśli, że się go bał. Nasz Pan powiedział, bo mnie nie kochał. Biblii, nie bać się, znaczy nie okazywać miłości. No zakopał ten swój talent i nie wykorzystywał go dlatego, że nie miał miłości dla Pana. Pozwolił tym niewielkim możliwościom, no bo jeden talent reprezentuje tego, który ma małe możliwości działania na niwie pańskiej, ale on nawet tych małych możliwości nie wykorzystywał, bo się bał, a tak naprawdę, jakby już po ludzku mówiąc, prawda, żebyśmy zrozumieli, dlatego, że nie kochał Pana. Więc jego powód prawdziwy to nie było respekt dla Pana, że miał taki respekt dla Pana i nie chciał przypadkiem naruszyć tego jego talentu, żeby się nie zużył, tylko chciał chociaż Panu jeden talent oddać, cały nienaruszony. Tutaj język biblijny specjalnie zmienia takie różne sformułowania, prawda? Bóg mówi na przykład, że żałował, że uczynił człowieka, wiem, że żałował, ale też zmienił postępowanie. Więc Biblia, Bóg używa takiego języka biblijnego i znowu pewnie ma na celu po to, żeby ukryć pewne prawdy, uczynić ją mniej przystępną, mniej dostępną, żeby dopiero jej badanie, analizowanie, zastanawianie pozwalało dotrzeć do prawdy. Niektóre rzeczy są ukryte tak leciutko, że można zaraz je odgadnąć, na przykład, a nawet niektórzy nawet z tymi lekkimi mają problem. Bo chociażby to, kto nie je i nie pije, kto nie je ciała Syna Człowieczego i nie pije krwi jego, nie ma żywota. No i już, tak powiedział nasz Pan, to trzeba jeść i tworzyć, wymyślają transubstancjancje, prawda, że to wino się zamienia w krew, a to tego, no bo trzeba jeść, tak powiedział. Ale obok zaraz w tym samym rozdziale Jana, prawda, pisze w innym miejscu, kto nie wierzy, to nie ma żywota wiecznego. Więc nasz Pan ukrył w jednym wersecie, że trzeba jeść jego ciało i pić jego krew, ale zaraz za chwilę potem mówi o tym samym inaczej, że kto nie wierzy. No to wystarczy tylko sobie przydać to i to i porównać, aha, nie je, czyli nie wierzy, zamienił, a czasami tak łatwo nie dał nam wyjaśnienia, prawda? Mówi, schował talent, bo się bał. Jeśli to nieraz niektórzy chrześcijanie zastanawiają, co to jest złego, ten, kto się bał, zrobił. Co on złego zrobił? Bał się, no to miał respekt dla Pana, no to i należy go ukarać tak mocno, zabrać mu wszystko, jego wyrzucić w czynności zewnętrzne, zabrać mu talent, dać temu, co miał pięć. No przecież bał się człowiek tylko się narazić, czyli miał jakiś respekt, a to nie o to chodziło, że się bał. Nie miłował. Bo bać się w Biblii znaczy nie miłować. Podobnie w innym miejscu, prawda? Ten, kto ma, to będzie mu dane, a kto nie ma, to będzie od niego zabrane to, co ma. To bardzo widać, że to nie odchodzi dosłownie o to, o co jest powiedziane, bo jeżeli ten ktoś coś nie ma, to jak można mu zabrać to, czego nie ma? Nie można. A Jezus mówi, on nic nie ma, więc mu zabierz, co ma i daj temu drugiemu, co ma dużo. No ale to mówi, no przecież Panie, sam powiedziałeś, że on nic nie ma, to co mam mu zabrać? Przecież on nic nie ma. No a nasza mówi, nie ma, ale zabierz mu to, co ma. No to jak ma, to nie ma. W tym przypadku pod słowem jeść, Jezus rozumiał używać. Mówi, ten kto ma, czyli używa, to dodaj mu jeszcze innych rzeczy. Niech ma więcej możliwości, bo on używa. Jak dasz mu nowe możliwości, on będzie lepiej używał, będzie miał jeszcze więcej. Więcej dobrego przyniesie. A ten, kto nie ma, nasz Pan miał myśli, kto nie używa, to zabierz te rzeczy, które ma, a których nie używa, bo się marnują. Daj temu, który używa. Bo tak jak w życiu, prawda? Jeżeli ktoś ma, dysponuje czymś, prawda, i nic z tego nie robi użytku, a ktoś inny ma to samo i robi użytek, no to żeby się nie marnowały ten potencjał, to lepiej chyba wziąć potencjał tego, który nie używa, na przykład traktoru, prawda, który posiada i dać innemu, który używa, a jeszcze by drugi ma, bo ma pomocnika, ma syna dorosłego, on by jednym traktorem robił, syn drugim, zaorałby więcej pola jeszcze, prawda? Więc dać mu potencjał. Zabierzcie tego temu traktor, który nie używa i dajcie temu, który używa. Bo tutaj stoi i się marnuje, a tamten ma syna dorosłego, we dwóch by więcej przeorali. Więc logicznie, nasz Pan tak samo postępuje. tym z nas, którzy nie używamy możliwości przed nami stojących, zabiera nam te niewielkie, które mamy i daje tym, którzy mają ich dużo, no ale będą mieli jeszcze więcej. Używają to, oni sobie poradzą jeszcze z większymi, bo oni mają odpowiedniego ducha, nie boją się, prawda, czyli miłują Pana i wykorzystują różne rzeczy, otrzymują dużo, żeby dużo dobrego zrobić. Więc Biblia tak, język biblijny ukrywa, prawda, rzeczy głębiej albo płyciej, ale często w jakiś sposób jest to poukrywane. To jest sposób podawania prawdy. Po przerwie, gdy będziemy mówili o pewnej przypowieści naszego Pana, też są poukrywane różne rzeczy pod różnymi postaciami pewnych osób, słowami, które oni wypowiadają. Z pozoru wydaje się, że nie ma to większego sensu, ale jak się wejdzie, to co się za tym kryje, okazuje się, że jest piękny sens. No ale wracamy, bo się rozgadałem, a werset 8 czeka na chyba ciąg dalsze omówienia, bo jeszcze go nie skończyłem. To już jest ostatni werset w naszej historii dzisiejszej. Wziął wtedy Mojżesz krew i pokropił księgę i lud, tak? Księgę i lud. I rzekł, oto krew przymierza, które Pan postanowił z wami na wszystkie te słowa. Jak już powiedziałem przed tymi dygresjami na temat różnych biblijnych ukrywań, jest to typ zapieczętowania nowego przymierza, bo kropiąc krwią księgę i lud, Mojżesz, jak wiemy, zapieczętował nowe przymierze. I już też powiedzieliśmy o tym, że kropienie księgi, to mówiliśmy, oznacza przedstawienie Bogu, księga przedstawia Boga, albo siebie jego prawo, no ale prawo, czy Boga, jakbyśmy nie powiedzieli, prawda, Bóg, jego prawo boskiej sprawiedliwości, że Jezus zagwarantował, że tą ludzkość, którą bierze, gdyby on w swoją pieczę, doprowadzi do doskonałości istoty, przynajmniej tak jak mówiliśmy, albo po prostu zniszczy tych opornych stulatach, tak żeby ich pod koniec nie było. Taką gwarancję Jezus złoży i to jest pokazane w pokropieniu krwią, czyli zasługą naszego Pana, tejże właśnie księgi. I Bóg otrzyma taką gwarancję za świat na początku wieku tysiąclecia i jest to akt natychmiastowy. Po prostu można powiedzieć, w jednej sekundzie, w jednej minucie sprawa będzie załatwiana między Bogiem a Jezusem. Bóg mówi, jestem zadowolony, ty ich bierzesz, a ja mam twoją zasługę, że oni kiedyś będą tacy sami. Ja poczekam, to tylko kwestia czasu, prawda? Bierz ich, a ja jestem zadowolony, pozwalam im istnieć, przyprowadza ich wszystkich z grobu, pracuj nad nimi, żeby do takiego stanu ich doprowadzić. Stanie to wtedy, gdy oczywiście zasługa zostanie zwolniona z obciążeń. Wiemy, że nasz edytor mówi o tak zwanych embargach, prawda? Że jest embargo na okupie, na zasługę naszego Pana. Nie może być ona użyta za świat ludzkości, bo jest w tej chwili wykorzystywana za kogoś innego. Ostatnią klasą, która jej używa i musi jej używać do Pana, są młodociani godni, prawda? Bo pamiętamy, że krew cielca, prawda, naszego Pana, była użyta za pogrupienia za się i za dom swój. Za się oznaczało za kapłanów, prawda, maluczki stawko, a za dom swój, no, za lewitów. A lewici to także młodociani godni, prawda, obecnie żyjący. Z chwilą śmierci ostatniego młodocianego godnego nie będzie już domu swego z tego kropienia. Znaczy, że krew cielca nie będzie już musiała być na ołtarzu, żeby być pokropiona za kogokolwiek, bo już nie będzie nikogo, kto by ani się, tych, którzy są w siebie, już i nie ma, prawda, ale są jeszcze ci, którzy jest pokazani są w domu swoim. Za się i za dom swój są jeszcze lewici. Więc lewici muszą być pod krwią cielca, dlatego krew cielca jest póki co zablokowana. Mówimy, wiedzą już nasze, że jest embargo na niej. Ale gdy będzie zwolniona przez śmierć ostatniego młodocianego godnego, to będzie wolna do wykorzystania za świat. I wtedy nasz Pan tą krwią właśnie zwolnioną, tutaj tu jest pokazane, że pokropi tą księgę, prawda? I z boskiego punktu widzenia przymierze zostanie uznane za zawarte, ale tylko z boskiego punktu widzenia. Teraz pozostaje problem jaki? Pokropienie ludu. Bo księgę pokropił mi lud. Lud to klasa restytucyjna. Klasa wiary czy niewiary? No oczywiście klasa niewiary. To są ci, którzy dzisiaj nie wierzą i którzy mają trudności z wierzeniem. Oni mają duże trudności, żeby uwierzyć. To jest klasa niewiary. Oni też Bogu nie ufają. Bóg nie ufa im, że dotrzymają warunków, no i słusznie, bo nie dotrzymają w swojej stanie niedoskonałości. Oni nie ufają Bogu, że da im życie wieczne, jeśli będą doskonale postępować, ponieważ w swoim grzesznym, słabym ciele będą mówić, najpierw trzeba się trudzić, walczyć samym sobą, a potem jakieś życie wieczne będzie albo nie będzie. No, żeby takie coś uwierzyć w boską obietnicę, trzeba mieć wiarę. My mamy taką wiarę, dlatego w wieku Ewangelii jest zresztą powiedziane, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Bez wiary, wszyscy nieposiadający wiary muszą z konieczności być pominięci, nie mogą skorzystać z nic w wieku Ewangelii. Dlaczego? Bo w wieku Ewangelii nie ma nic widzianego okiem. Co by takiego, coś, co by człowiek mógł... Trzeba przyjmować wiarą, że jest taka rzeczywistość. Prawda? Umysłowa ocena, definicja wiary to umysłowa ocena i poleganiem sercem. No ale to, co w umyśle ocenisz, to nie jest to, że ja patrzę tutaj i widzę, że są takie domy obok mnie, tam widzę osoby jakieś idą, bo oceniłem, że tam oni idą, no to polegam sercem, że to jest prawdą, no bo wierzę moim zmysłom, prawda? Ale w wieku Ewangelii to, co Biblia mówi o królestwie, o tych różnych rzeczach, to kto to tak naprawdę widział wzrokiem swoim, prawda? Możemy tylko na tym polegać sercem, jeżeli w to uwierzymy. Czyli wiarą, jak gdyby przyjmujemy te rzeczy za pewne. No, ale żeby rzeczy, których nie ma, uznać jako te, które są, albo przynajmniej będą w przyszłości, no to potrzebna jest wiara. Jeżeli nie ma wiary, to rzecz, której nie ma, nie istnieje, prawda? Dla człowieka, który jest niewierzący, po informowaniu go, że na przykład tam za tymi drzwiami stoi na przykład taka czy inna osoba, jak on jej nie widzi, no to nie ma prawa wierzyć, prawda? Więc na tym polega różnica między klasą wiary, a nie wiary. Że klasa wiary, nie widząc rzeczy własnymi oczami, przyjmuje je za pewnik, jeżeli pochodzą z właściwego źródła, bo wiemy, że to jest przekonanie co do Boga i Chrystusa, bo to nie jest taka, że wszystko, co nam powie, to wierzymy, bo to jest naiwność, prawda? To jest umysłowa ocena co do Boga i Chrystusa, co do których przekonaliśmy, że są wiarygodni i pewni. I chociaż nie widzimy tych rzeczy, o których oni mówią, wspaniałości królestwa, które są rysowane przez Biblię, prawda? To jednak my te rzeczy, jako pochodzące z właściwego źródła, do którego mamy zaufanie, przyjmujemy wiarą jako pewne. Tak jakby już były, tak? Rzeczy te, których nie ma, jakoby były. To jest właśnie definicja wiary człowieka, który wiarę posiada. A człowiek niewiary, to mówi, muszę to doświadczyć, muszę zobaczyć, prawda? To wtedy ja dopiero uwierzę. Oczywiście będę polegał na serce, na rzeczach, ale ja muszę się przekonać fizycznie, naocznie, że to jest prawdą. Tak jak ja tutaj, prawda, w siebie wzajemnie widzimy i nikt chyba nie ma co do wątpliwości, że ja tu jestem w tym pokoju, a ja, tak jak ja nie mam, że Matesą tu siedzicie. No ale ile ja wiary do tego potrzebuję, prawda? No żadnej, bo moje oczy mi to mówią. Ale gdybym musiał uwierzyć, że jeszcze tutaj jest ktoś inny, na przykład Bóg swoją obecnością, to rozejrzałem się, nie bardzo go widzę, znam wszystkich i nikt nie jest podobny do Boga, prawda? Wobec tego pewnie nie ma Boga, ale ja wierzę, Matesę wierzą, że jest z nami również, prawda? Ale człowiek nie posiadający wiary mówi, no tak, mówią sobie od rzeczy, prawda? Bóg jest tam z nimi. W tym pokoju tam siedzi, jest to niemożliwe. Więc klasa niewiary nie będzie Bogu też również ufała i oni też potrzebują do tego pomocy kogoś takiego jak pośrednika. Kogoś takiego, kto będzie im gwarantował, zagwarantuje, powiedzmy, który im zagwarantuje, że to, co Bóg mówi, rzeczywiście będzie faktem albo stanie się faktem. Bo aby podjąć reformę, a szczególnie aby dokonać reformy w oparciu o samą obietnicę, to potrzeba wiary. A oni tej wiary nie będą mieli. Czy do czego zmierzam tym wstępem? Mówię tak dlatego, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że pośrednik będzie miał ogromnie ciężką pracę ze światem ludzkości. Że kropienie ludu, tak krótko to jest nazwane kropienie ludu, prawda? No pokropił lud, czyli udzielił im wartości swojej zasługi, prawda? Że to będzie ogromna, ogromna ciężka praca, bo ona będzie polegała na czym? Na doprowadzeniu ludzi do przekonania, że rzeczy, o których mówi Bóg, rzeczywiście są prawdziwe. A jak to się Jezusowi zrobi? Uda zrobić? Na pewno nie na podstawie deklaracji. On może nam deklarację, ludziom wiary złożyć i my przyjmiemy to do wiadomości i będziemy na tym bazować, bo mamy wiarę. A świat ludzkości na podstawie deklaracji wcale nie będzie gotowy zawrzeć z Bogiem nowe przymierze. Pośrednik będzie musiał udzielić takich czy innych korzyści, wstępnych korzyści, pierwszych korzyści z okupu dla nich, żeby oni stopniowo zaczęli nabierać przekonania, że te rzeczy są prawdziwe i aktualne. Dlatego pokropienie ludu, udzielenie ludzkości zasługi swojej śmierci zajmie naszemu Panu ile? Resztę tysiąclecia. Tak jak w typie kropienie dwóch milionów ludzi trwało o wiele dłużej niż pokropienie księgi, prawda? Gdy Mojżesz stanął przy księgą, kropnął tym kropidłem raz, księga pokropiona. A ile razy musiał pokropić, ile razy musiał się przemieszczać, prawda? Po 2 milionach ludzi, żeby ich pokropić, trwało to odpowiednio dłużej. Czyli to pokazuje, że kropienie świata ludzkości, udzielanie im wartości się ze śmierci naszego Pana zajmie setki lat. No tyle lat, ile będzie jeszcze pozostanie od chwili zawarcia nowego przymierza do jego końca, prawda? Wiemy, że już jesteśmy w drugim stuleciu, w wieku tysiąclecia. Odpowiednio ileś tam lat już mniej pozostało, ale nigdzie Bóg też nie powiedział, że 1000 lat będzie tylko i wyłącznie dla ludzkości tej klasy restytucyjnej. 7000 lat jest na podsumowanie boskiego planu, a zaczyna się od jego ludu Bożego. Sąd od ludu Bożego i załatwia najpierw z ludem Bożym i to się stało na początku wieku tysiąclecia. Przychodzi, zabiera ludzkie stawko, inne klasy rozwija. Tu ludzkość przygotowuje do tysiąclecia, także klimatycznie, co widzimy, prawda, za oknem, jak ludzkość jest przekonywana do tysiąclecia, żeby warunki były odpowiednie. I później w pewnym momencie zbudzenie ludzkości następuje, ale to nie znaczy, że każdy człowiek będzie zbudzony i 1000 lat. Niektórzy też takie robią zarzut, że 1000 lecie, już druga setka leci, a tutaj nie ma królestwa. Jest królestwo. Królestwo nie obejmuje tylko i wyłącznie klasy restytucyjnej. Królestwo ma też inne klasy, to jeszcze wyższe niż klasa restytucyjna, i one są od początku wieku tysiąclecia załatwiane przez Boga. I wiemy, że niektóre z nich są już na finiszu, tak? Już są na końcu. Już je Bóg umieścił w chwale i są, i zajmuje się kolejnymi i z innymi. I nie zapomina także o klasie restytucyjnej. Także nie myślmy, że 1000 lat potrzeba Bogu na ludzkość samą. On 1000 lat ma na zbawienie ludzkości w klasach duchowych, co jest w tej chwili w toku, ale częściowo zrealizowane, i także na resztę, na klasę restytucyjną. Nie potrzeba całego 1000 lat tylko na klasę restytucyjną. To jest dla poświęcone 1000 lat dla do prowadzenia do zbawienia całej ludzkości, części, która idzie na fazę duchową, i części, która pozostanie zawsze na ziemi jako klasa restytucyjna. Czyli Chrystus, głowa i ciało, pośredniczy między Bogiem i człowiekiem i doprowadza do tego ostatecznie, że obydwie strony, które sobie nie ufają, są gotowe do zawarcia przymierza. Pokropienie ludu to jest zapieczętowanie przymierza nowego albo zawarcie tego przymierza, jeśli chodzi o człowieka. Doprowadzenie człowieka do stanu, w którym będzie mógł zaufać całkowicie ten człowiek Bogu. A człowiek niewiary, jaki będzie przeciętny restytucjonista, dopiero wtedy zaufa Bogu, jeżeli naocznie, swoim oczem, na sobie samym, poczuje korzyści, jakie są z tego okupu. Czyli wtedy, kiedy Jezus doprowadzi go do pełni doskonałości istoty, co najmniej. Kierujący się tylko widzeniem, a nie wiarą świat, tak długo nie będzie ufał Bogu, że da im doskonałe wieczne życie, jak długo nie doświadczy tego na samym sobie. Dopiero po uzyskaniu tego doświadczenia będzie gotowy zaufać Bogu, że jeśli będzie posłuszny, to będzie miał z tego jakieś korzyści. Takim pewnym dobrym przykładem takiej sytuacji jest pewien niewidomy z Nowego Testamentu, którego nasz Pan leczył dwukrotnie, wzrok nie przewracał. Nie udało mu się naszemu Panu zrobić to jednym razem. Dlatego, że ten człowiek posiadał częściową wiarę. Pamiętamy za pierwszą próbę naszego Pana, gdy Pan mu coś tam, prawda, zrobił, że tam położył mu ziemię, czy tam coś innego mu tam prawda, nie pamiętam, jaka to była, kiedy to było kolejności. Potem Pan pyta go, co widzi, to mówi, widzę ludzi jako drzewa. Prawda? To znaczy, że ze stanu pełnej niewidzialności, prawda, pełnej ślepoty, po pierwszym zabiegu naszego Pana doszedł do stanu, że zobaczył postacie ludzkie, ale jak drzewa, to znaczy bez szczegółów, prawda? Że postać ludzka nie była dla niego taka do rozpoznania, tylko jest jakiś słup. Dlaczego? Bo jego wiara była częściowa. To jest przykład właśnie człowieka, który miał wiarę częściową, a częściowo jej nie posiadał. I on jest dobrym przykładem na wszystko. Bo on ilustruje z jednej strony, jak jest potrzebna w jego Ewangelii wiara. Nie można uzyskać boskiej błogosławień, jeżeli się nie ma wiary. On miał częściową, więc on miał tylko częściowe błogosławieństwa. A jednocześnie jest to dobrym przykładem na klasę restytucyjną. Kiedy poczuł na sobie pierwsze pewne korzyści fizyczne, no bo jak nie widział nic, to nagle zobaczył ludzi jak drzewa, to jest postęp, prawda? To już właściwie mógłby sobie przynajmniej chodzić o własnych siłach, bo przynajmniej by mijał przeszkody, prawda, które by dostrzegał. Nie musiałby już widzieć szczegółów, ale by nie wpadł na słup czy na drzewo. Jak poczuł na sobie korzyści z tego, co się stało jego udziałem, to co się stało z jego wiarą, wzrosła o tą część, której brakowało jej poprzednio, i kolejna próba naszego Pana przywróciła mu wzrok zupełnie. To jest właśnie dobry przykład na kogoś z okresu wiary i jednocześnie niewiary, bo on miał wiarę i miał niewiarę, bo miał po części to, a po części to. I to pokazuje, jak korzyści, które komuś zostaną udzielone fizycznie, zachęcają go do tego, żeby podejmował jeszcze większe wysiłki, bo już naocznie się przekonuje, że to działa, a to jednak działa. On w swojej niewierze początkowo, tylko na podstawie deklaracji, nie byłby gotowy, skłonny tego przyjąć, ale jak zaczął dostrzegać to na sobie, to jego wiara już się staje powoli inną wiarą, ale to już nie jest wiara taka chrześcijanina, prawda? To już jest i pójście za widzeniem. No, bo wiara szła za widzeniem, musi pójść. To człowiek musiał być już całkowicie niespełna, gdyby jego wiara nie szła za widzeniem, prawda? Widzi i nie wierzy w to, co widzi. No to coś znaczy z tobą jest nie tak. Chyba takich ludzi nie ma zresztą, myślę. Że już nawet najbardziej niewierny, kiedy zobaczy coś na samym sobie, to już uwierzy w to, co widzi, no bo chyba takich ludzi nie spotkaliśmy. No chociaż jeszcze czasami niby bardzo często kiedyś napisał o różnych błądzicielach, ale to tak w przenośni, prawda? Że sobie niektórzy błądziciele są tego typu, ich nie można z błędu wyprowadzić, bo jak się mu wykazuje ich błąd i pokazuje prawdę, to on twierdzi, mówi, siedzi, czy tam stoi, prawda, na zewnątrz, o 12 w południe, jest bezchmurny dzień, świeci słońce i mówi mu się, że świeci słońce, a on odpowiada, odmawia mu znania faktu, że świeci słońce. No i to takim ludziom się już nie pomoże rzeczywiście. No ale to on to mówił o błądzicielu, prawda, i go porównał do kogoś, kto by tak odmawiał i każdy różna, że taka osoba chyba nie istnieje, która by tak powiedziała, że odmawia mu znania faktu, że świeci słońce, skoro widzi, że świeci. Ale błądziciele, niektórzy tak są w swoim błędzie zaślepieni, zapatrzeni, że co by się im nie mówiło, to oczywiście prawdy odmawiają, bo nie wiadomo, nie można tego oczywiście pojąć, ale coś jest moralnie z nimi nie tak.
Coś jest moralnie z nimi nie tak, że mają takie trudności. Czyli nowe przymierze, wracając do podsumowania naszego wersetu i wykładu, nowe przymierze zacznie obowiązywać obydwie strony, Boga i człowieka, dopiero po całkowitym zapieczętowaniu, co zajmie całe, już nie tysiąc lat, prawda? Całe tysiąclecie, powiedzmy, w tej części od chwili, gdy będzie ono zawarte, bo jeszcze nie jest, aż do końca wieku tysiąclecia, czyli po wielu setkach lat. Możemy ogólnie tak powiedzieć, że całe tysiąclecie, ale to nie będzie dokładnie tysiąc lat. Dopóki ludzkość nie zostanie doprowadzana do stanu, w którym będzie mogła zaufać Bogu, że to, co On obiecał, jest rzeczywiście faktem. Czyli dopóki nie otrzyma i nie poczuje sama na sobie korzyści, jakie będzie okup dla nich niesie. I nowe przymierze będzie podstawą kontaktu Boga z rodzajem ludzkim na całą wieczność. Często bracia też mają błędne pojęcie, że nowe przymierze to jest na wiek tysiąclecia, a potem jak gdyby nic nie ma, prawda? A prawda jest taka, że wiek tysiąclecia to jest czas, kiedy będzie ono dopiero zawierane, bo na początku będzie zawarte, ale tylko z punktu widzenia Boga, bo Bóg się od razu zadowoli tym, co Jezus mu przedstawi i mówi, ja już jestem zadowolony. Ale ludzie nie są zadowoleni. Oni dopiero będą zadowoleni, jak otrzymają korzyści z tego. To zajmie resztę tysiąclecia i z końcem tysiąclecia dopiero nowe przymierze będzie zawarte przez obydwie strony. Bóg, który już dawno je zawarł, na podstawie wartości tego, który nasz Pan mu przedstawił, i świat ludzkości, który otrzymał tą wartość na swoją własność, poczuł jej obecność w sobie samym, no i też teraz już jest, może wejść w przymierze z Bogiem. No i wejdą. Z końca wieku tysiąclecia, żeby na całą wieczność w tym nowym przymierzu z Bogiem pozostać. Bo nowe przymierze jest zawierane w wieku tysiąclecia, a obowiązuje po wsze czasy z końcem wieku tysiąclecia do przodu. Będzie podstawą kontaktów Boga z ludźmi. O tym właśnie pisał Jeremiasz w 31 rozdziale. Ale to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, po wieku żydowskim i po wieku Ewangelii. Mówi Pan, dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go. Kiedy? W trakcie wieku tysiąclecia. Danie zakonu do ich wnętrzności, wypisywanie go na ich sercu, to nic innego jak kropienie ludu krwią naszego Pana. W jednym miejscu jest powiedziane w sposób taki, że w wnętrznościach zakon ich dam, napiszę na sercu. W innym miejscu jest pokazane w kropieniu ludu krwią naszego Pana. To jest nic innego jak wypisywanie, a to zajmie całe tysiąc lat. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim w wiekach przyszłych, kiedy nowe przymierze z końcem wieku tysiąclecia zostanie między nami ostatecznie zawarte. I tyle w tym temacie o Izraelu przy górze Synaj, czyli o typie zawarcia nowego przymierza, którego początków zawierania spodziewamy się w niedalekiej przyszłości. Bóg będzie od razu gotowy do takiego przymierza wejść. Nie dlatego, że ludzkość będzie godna jego zaufania, tylko dlatego, że nasz Pan przedstawi wartość, którą Bóg będzie mógł zaakceptować, bo Bóg w przeciwieństwie do ludzi jest człowiekiem, znowu człowiekiem mi się nazywa. Jest osobą, która posiada wiarę, prawda? On dotrzymuje, on wierzy naszemu Panu i daje mu prawo do czynienia z ludzkością tego, co może. A świat ludzkości, gdy się mu powie, to nie wierzy, bo jest stracony wiary, musi naocznie utrzymać korzyści, musi być pokrepiony do końca, żeby mógł takie przymierze wejść i się nadawać. Dziękuję za uwagę, życzę błogosławieństw nam z tego tematu. Pamiętajmy, że my także będziemy tą krwią kropieni. Nasza próba do życia będzie pod nowym przymierzem. W tej chwili nawet młodociani godni nie są zbawiani do życia wiecznego, tylko do urzędów. Czasy niższe, tym bardziej, prawda, będą swoje zbawienie mieli pod nowym przymierzem i pod tą krwią, która tam będzie kropiona, abyśmy szybko z tejże krwi korzystali i uzupełniali wszelkie braki, jakie jeszcze będziemy mieli, żeby Bóg chociaż z nami nie miał zbyt dużo problemów, prawda, bo będzie miał z ludzkością, z różnymi opornymi, żebyśmy mu jak najmniej problemów przynosili. Dziękuję za uwagę. Życzę błogosławieństwa z tego tematu.